Jesteśmy w trakcie realizacji punktu 25, czyli projektu uchwały 887 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. I ten projekt przedstawi pan dyrektor Jacek Szukała. Bardzo proszę państwa o zajęcie miejsc, a pana dyrektora proszę o zreferowanie projektu.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni. Proponowana uchwała zakłada zmiany do uchwały z 13 stycznia 2009 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. W paragrafie 18 ustęp 1 zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie punkt 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne lub jednoroczne okresy obrachunkowe ustalone w umowie zawartej z odbiorcą usług. Praktycznie chodzi o to, różni się ta poprawka, to uzupełnienie tym, że wprowadzamy okres roczny. Szczególnie dotyczy to odbiorców indywidualnych, gdzie opłaty są minimalne, żeby nie co miesiąc, co kwartał te pojedyncze złotówki były naliczane. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w sprawie tej opinii ktoś chciałby ją w imieniu komisji uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do przegłosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 887/09. Wszystkich państwa radnych z kuluarów zapraszam do głosowania. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały 887/09? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? To proszę bardzo, niech pani radna odda głos. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję
bardzo, zamykam punkt 25. Dziękuję panie dyrektorze. A w punkcie 26 zajmiemy się projektem uchwały 897/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 42. Bardzo proszę, pani dyrektor Dybowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Projekt uchwały ma charakter porządkujący statut i dostosowujący go do aktualnej sytuacji organizacyjnej. Podstawowe dwie zmiany dotyczą dostosowania podstaw prawnych do aktualnie obowiązujących, czyli zmian, które zostały wprowadzone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. I zasadniczej zmianie ulega schemat organizacyjny, który jest załącznikiem do tegoż statutu. Dostosowano go do faktycznie prowadzonej w tej chwili działalności. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. Głosowała 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Ewentualnie we własnym imieniu. Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o oddawanie głosów w sprawie projektu uchwały 897/09. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni głos oddali? Jeszcze Pani Radna. Jedna i druga. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
I teraz punkt 26a. Projekt uchwały numer 905. Ten, o który dzisiaj porządek rozpatrzyliśmy, czy dotyczący powołania oddziału urazowego na Kurlandzkiej, tak? Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w proponowanym projekcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie szpitala przy ulicy Szwajcarskiej Centrum Urazowego, o utworzenie tegoż centrum wystąpił z wnioskiem pan wojewoda. W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która nastąpiła 17 lipca bieżącego roku i weszła w życie z dniem 1 sierpnia tegoż roku, pan wojewoda został zobowiązany do wskazania szpitala, w którym możliwe będzie uruchomienie dla całego województwa, a nawet na szerszym obszarze tak zwanego centrum urazowego. My bardzo szczegółowo w uzasadnieniu opisaliśmy, jakie mają być zadania tegoż centrum, natomiast chciałabym Państwu dopowiedzieć, jakie warunki musi spełnić szpital, który taką rolę będzie pełnił. A więc musi posiadać szpitalny oddział ratunkowy, zabezpieczać populację nie mniejszą niż 1 miliona mieszkańców, zapełnić działania specjalistyczne w takich oddziałach zabiegowych jak oddział chirurgii ogólnej lub oddział ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii naczyń, jak również zapewnia dostępność doświadczeń udzielanych w dziedzinie kardiochirurgii. Dysponuje lądowiskiem zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia. Pan wojewoda w miesiącu sierpniu zaproponował 3 szpitale, które miałyby taką rolę pełnić. 2 z nich, czyli Wojewódzki Szpital i nasz szpital przy ulicy Szwajcarskiej, wyraziły zgodę na kandydowanie. Minister zdrowia zdecydował, że wojewoda może wskazać tylko jeden. W związku z faktem, iż szpital przy ulicy Szwajcarskiej wypełnia w największym zakresie warunki, te, które przytoczyłam, pan wojewoda zwrócił się z prośbą do pana prezydenta, aby zaproponować uruchomienie tego centrum na terenie wspomnianego szpitala. Aby minister mógł zakwalifikować ewentualny wniosek pana wojewody, niezbędne jest wyrażenie zgody przez dyrektora zakładu, jak również przez organ. Pan dyrektor Gruszka jako dyrektor ZOZ-u wyraził taką zgodę w miesiącu sierpniu. Natomiast z projektem tej uchwały zwracamy się z propozycją do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na tą okoliczność. Dopowiem jeszcze, iż ta zgoda organu wymagana jest nie w związku z zapisami ustawowymi, ale w związku z faktem, iż Ministerstwo Zdrowia pilotuje uruchomienie tych 10 do 12 centrów, bo tyle planuje się uruchomić w całej Polsce, potraktować jako program rządowy i zabiegać o środki z funduszu unijnego, zadania infrastruktura i środowisko. I w związku z tym niezbędne jest uzyskanie tej zgody. Planuje się, aby każdy z centrów urazowych otrzymało na uruchomienie i zmodernizowanie ewentualnie istniejących obiektów około 2,5 miliona euro, czyli 10 milionów złotych. pan dyrektor Gruszka jako dyrektor ZOZ-u dokonał oceny swoich potrzeb modernizacyjnych. Problemem właściwie w tym szpitalu pozostaje tylko mniejsza niż wymagana w takim centrum liczba łóżek intensywnej opieki medycznej. Ta kwota 10 milionów złotych wystarczyłaby na dostosowanie do tych potrzeb i uruchomienie kolejnych 15 łóżek intensywnej opieki medycznej. Aktualnie szpital posiada 15 takich łóżek. Przedstawiając ten projekt uchwały, jak również wyjaśnienia, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Jak już rano wspominałem, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia nie opiniowała tego projektu, ale wcześniej, nim on powstał, podjęła stanowisko, w którym pozytywnie opiniuje lokalizację nowego centrum urazowego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ulicy Szwajcarskiej 3. Głosowała komisja 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę zgłoszenia. Jak wspomniał dzisiaj pan przewodniczący Majchrzycki, Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego nie zdążyła zająć się tą sprawą na wczorajszym posiedzeniu. Co zrozumiałe, projekt jest świeży, ale Rada postanowiła go rozpatrzyć dzisiaj. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń, w związku z tym, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwierając drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do przegłosowania całego projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 905/09. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 osób głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Zamykam punkt 26a, dziękując pani dyrektor za wytrwałość. Punkt 28 został wycofany przez autora projektu. Przepraszam, najpierw punkt 27. Projekt uchwały 898/09 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Klemensa Janickiego. Projekt uchwały przedstawi pan radny Antoni Szczuciński, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które w Poznaniu jest inicjatorem wielu działań, w tym między innymi zabytkowych studni na Starym Rynku w Poznaniu, wystąpiło z inicjatywą, by wznieść w Poznaniu kolejny pomnik, tym razem Klemensa Janickiego. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami deklaruje także chęć zebrania środków na jego wzniesienie i przeprowadzenia wszelkich procedur. Proszę państwa, Klemens Janicki był studentem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w XVI wieku. To najwybitniejszy polski poeta, piszący w języku łacińskim tuż przed Rejem i Kochanowskim. To człowiek, który gdyby stosować dzisiejsze punkty odniesienia, który uzyskał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, bowiem w XVI wieku czymś takim było wyróżnienie przez papieża laurem poetyckim. W 1540 roku papież Paweł III właśnie Klemensa Janickiego wyróżnił laurem poetyckim. Klemens Janicki żył krótko, 27 lat. Był synem chłopa spod Żnina, blisko Gniezna. Uczył się w Żninie, następnie w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Tu był początek jego inicjacji intelektualnej. Tu pojawiły się pierwsze wiersze. Tutaj, jak w jednej z elegii napisał, Miałem 16 lat bez 3 miesięcy. Tematem wiersza był lubrański. Jemu należne były moje pierwociny. Po raz pierwszy przed salą czytał swój wiersz tu w Akademii Lubrańskiego. Nic więc dziwnego, że w Poznaniu pamięta się o postaci, której dzieła, na przykład żywoty królów polskich wierszem elegijnym opisane, były przez kilka wieków chyba najczęściej czytanymi wierszami patriotycznymi, nawiązującymi do polskich dziejów. Nic dziwnego więc, że w Poznaniu uczczono poetę nadaniem nazwy ulicy tablicą przypominającą, że uczył się w Akademii Lubrańskiego. Od kilkunastu lat organizowany jest przez Centrum Kultury Zamek konkurs dla młodych poetów o laur Klemensa Janickiego. Co roku na ten konkurs nadsyłanych jest po kilka tysięcy wierszy, 4-5 tysięcy. Klemens Janicki w świadomości środowiska poetów zatem funkcjonuje. Z tych to powodów, tylko niektórych, bo nie wymieniam wszystkich jego dokonań, które najlepiej krytycy literaccy potrafiliby oddać, poecie, który kiedyś napisał w elegii o sobie samym do potomności: wtedy poszedłem do gimnazjum, które nad nurtem Warty założył Lubrański, to tam spotkałem kogoś, co wspaniale wykładał wiedzę Latynów i Greków. Temu właśnie poecie ma być poświęcony pomnik. Decyzje, w którym miejscu, w jaki sposób, nie należą do rady. Rada miasta wyraża zgodę, by w przestrzeni publicznej można było upamiętnić tę wybitną postać kultury, także kultury naszego miasta. Proszę o poparcie tego projektu.
Pan przewodniczący komisji referował ten projekt, rozumiem, jako projekt zgłoszony przez również... Komisja poparła ten projekt. Chciałem zapytać, w związku z tym to jest jednocześnie głos jakby referujący stanowisko Komisji Kultury w sprawie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby w imieniu klubu radnych wystąpić w sprawie tego projektu uchwały? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie. Głosujemy projekt uchwały 898/09. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Rada uchwałę podjęła. Chciałbym w tej chwili powiedzieć Państwu, że do zrealizowania zostały nam następujące punkty. Informacja dotycząca stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania za rok 2008. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na zapytania. Wolne głosy i wnioski. Rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję 9:15. W związku z tym określony ordynacją proceduralną czas trwania sesji upływa o godzinie 18:15. W związku z tym, żeby już w tej chwili rozstrzygnąć to i nie czekać do ostatniej chwili, chciałbym zaproponować Państwu, żebyśmy przegłosowali wniosek, który stawiam, o przedłużenie czasu trwania dzisiejszej sesji nie dłużej niż owe 2 godziny, które wynikają z ordynacji proceduralnej, natomiast tak naprawdę do czasu zrealizowania porządku obrad. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało aż do godziny 20:15. Zatem stawiam pod głosowanie wniosek o przedłużenie dzisiejszej sesji. Czy jest głos przeciw? Nie widzę, a zatem głosujemy. Wniosek o przedłużenie czasu trwania sesji. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za przedłużeniem sesji? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, a więc Rada zgodziła się spróbować zrealizować dzisiejszy porządek obrad. A zatem przystępujemy do realizacji punktu 29. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania za rok 2008. Tą informację przedstawi pan Mariusz Stawiński. Witam pana i dziękuję za wytrwałość. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Miasta Poznania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, postaram się to za prośbą Pana Przewodniczącego przedstawić w sposób syntetyczny i krótki. Informację pełną otrzymaliście Państwo w miesiącu lutym. To jest ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, dlatego że pełnię funkcję zarówno dla miasta, jak i dla powiatu. Proszę otworzyć moją prezentację. Tutaj będę widział? Dobrze. Aha, dobrze. Ja może, jeżeli Państwo pozwolicie, to ja może z tej mównicy. Sytuację sanitarno-epidemiologiczną większości chorób zakaźnych na terenie miasta, podobnie jak w ubiegłym roku, można uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2008 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w ubiegłych latach, charakter sezonowy, był kontynuacją wcześniejszych trendów wieloletnich. W przebiegu większości chorób wieku dziecięcego obserwuje się zjawisko cyklicznej zmienności zachorowań, między innymi dotyczy to ospy wiecznej, różyczki, odry, świnki oraz krztuśca. Niepokojący z uwagi na ciężkość przebiegu klinicznego jest wzrost liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. Odnotowano zmniejszenie ogólnej liczby neuroinfekcji, spadek dotyczył zachorowań o etiologii wirusowej, natomiast liczba zakażeń bakteryjnych oraz zakwalifikowanych jako nieokreślone i inne nie uległa zmianie. Zarejestrowano spadek liczby zachorowań o boreliozę o 53 przypadki w stosunku do poprzedniego roku. Nie stwierdzono zachorowań na wściekliznę u ludzi ani u zwierząt. Proszę Państwa, inwazyjna choroba meningokokowa to jest potoczna sepsa, to czego nasze społeczeństwo boi się i powoduje to panikę i strach. Tych przypadków w roku 2008 mieliśmy 7 i jest, widzicie Państwo, od roku 2006 sukcesywny wzrost. Te dane również z Polski potwierdzają się. Jakie grupy chorują najczęściej? Najwięcej zachorowań jest w grupie dzieci młodszych od 0 do 4 roku życia, a następnie między 15 a 29 rokiem życia. Te grupy chorują najczęściej. Jak wygląda obraz kliniczny? Mianowicie tych zdarzeń typu posocznica, wprawdzie w Poznaniu nie było ich aż tak bardzo dużo, bo najwięcej było zapaleń opon mózgowych, to jednak tendencja w kraju i w województwie jest taka, że tych najcięższych postaci, w postaci występowania posocznicy, tych przypadków jest coraz więcej. W roku 2008 zgłoszono 603 przypadki biegunek u dzieci w wieku do lat 2, to jest o 210 przypadków więcej niż w roku ubiegłym. Zapadalność w mieście Poznaniu wynosiła 107 na 100 tysięcy, natomiast w województwie wielkopolskim 5632. To tutaj nie ma przekłamania. Rzeczywiście w województwie wielkopolskim wykazywane od wielu lat już jest ten wskaźnik zapadalności jest znacznie większy niż w reszcie kraju. Średnio w kraju jest to na poziomie między 2 a 3 tysiące. Mówi się o tym, że ten wskaźnik zapadalności spowodowany jest tym, że po prostu u nas służba zdrowia bardzo dokładnie, skrupulatnie i precyzyjnie te przypadki zgłasza do inspekcji sanitarnej i rozpoznaje. Odnotowano sytuację stabilną w przypadku zachorowań na WZW typu B. Wzrost liczby zachorowań na WZW typu C zaobserwowano, natomiast niewielki wzrost zachorowań na WZW typu A, związany głównie z podróżami zagranicznymi, głównie do Afryki i w wywiadzie w tych trzech przypadkach, to jest pobyt w Egipcie. priorytetem w zapobieganiu zakażeniu typu A jest informacja na temat profilaktyki, a tą profilaktyką są szczepienia ochronne oraz przestrzeganie standardów higieny i diety. Struktura zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby wygląda w ten sposób, że najwięcej zachorowań jest na WZW typu C, następnie B, A, Państwo widzicie. Te dwie grupy przenoszą się głównie drogą naruszenia ciągłości tkanek. Niepokojący jest stosunkowo duży wskaźnik zapadalności na poziomie około 15-17 w grupie WZW typu C i świadczy to o tym, że jednak szereg zabiegów kosmetycznych, medycznych, które naruszają ciągłość tkanek, nie są w dalszym ciągu zbyt bezpiecznie wykonywane i powodując właśnie rozprzestrzenianie się tego schorzenia. Wprawdzie tutaj od momentu zachorowania, od momentu zakażenia się do momentu wykrycia często upływają lata, ale to jest jak gdyby taki wskaźnik odbicia po wielu latach, jak rzeczywiście stan tych zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek, jak on był wykonywany i czy był wykonywany bezpiecznie. WZW typu B tutaj wskaźniki są zbliżone do europejskich, ale on jest osiągnięty, przypominam, sztucznie przy użyciu szczepień, kalendarza szczepień. Inne jednostki chorobowe. AIDS w roku 2008 dwa przypadki. Salmonelozy ogółem 90 przypadków. Tutaj należy zaznaczyć, że nie było zachorowań zbiorowych, ognisk, zatruć pokarmowych spowodowanych salmonelozami. Były to pojedyncze, niezwiązane ze sobą przypadki bądź przypadki ograniczone do kilku osób. Biegunki omówiłem. Krztusiec. Zauważamy wzrost zachorowań na krztusiec, ale ten wzrost dotyczy całego kraju. Chorują głównie dzieci w wieku okna braku odporności, mianowicie na krztusiec wprowadzone jest drugie szczepienie w wieku 6 lat i powoduje to szczepienie, że obecnie już kilkunastoletnie dzieci przestają chorować. Tutaj mamy właśnie końcówkę, że prawdopodobnie następne lata zachorowania na krztusiec będzie coraz mniej przez wprowadzenie tego drugiego szczepienia. Nagminne zapalenie przyusznic, tutaj również coraz większą rolę odgrywają szczepienia, jednakże to schorzenie cyklicznie co kilka lat ulega wzrostowi, ulegają zachorowania. Inne zachorowania, odra. Jest program eliminacji odry. I tutaj wydawało się, że już prawie będziemy mieli w kraju osiągnięty sukces, jednak z uwagi na liczne zachorowania w krajach ościennych, ta wrażliwość rozpoznawania przypadków odry u nas też wzrosła. Także widzimy Państwo, że w roku 2006 było 13, w 7 0, ale w roku poprzednim 5 przypadków, w tym roku również tych zachorowań na odrę kilkoro mamy już zarejestrowanych. Na różyczkę tutaj głównie również szczepienia ochronne wpływają. Nie mamy postaci różyczki wrodzonej, która obfituje w ciężkie wrodzone wady. Szczepione były głównie dziewczynki. Jeżeli będziemy również szczepić chłopców, to te wskaźniki zapadalności myślę, że również ulegą obniżeniu. Popatrzcie Państwo, tutaj mamy wskaźniki, znaczy liczbę przypadków zachorowań na grypę, ale tą zwykłą grypę sezonową. Jak Państwo wiecie, oprócz tej grypy mamy grypę ptasią, która na szczęście nie występowała tutaj wśród ludzi w naszym obszarze. Mamy również świńską grypę, ale do tego za chwilę. Posocznice. Posocznice to jest ogólna liczba posocznic zgłaszana do inspekcji sanitarnej nie tylko z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej, ale jako wynik wielu różnorakich schorzeń. Bakteryjne zatrucia pokarmowe, wskaźnik również mniej więcej ustabilizowany na tym samym poziomie, jest nieco niższy niż w reszcie kraju. Boreliozy mamy obecnie mniej. Ciekaw jestem, jak to będzie w tym roku, dlatego że już tych zgłoszeń mamy około 70 przypadków z terenu miasta Poznania. Proszę Państwa, jakość wody przeznaczonej do spożycia. W ewidencji miasta zlokalizowane jest 12 wodociągów. Największe źródło zaopatrzenia w wodę stanowi wodociąg miński o produkcji powyżej 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę i ten wodociąg zaopatruje 90% mieszkańców miasta Poznania. W roku 2008 pobrano 416 próbek do badań chemicznych i bakteriologicznych, na podstawie których dokonano oceny jakości wody z tegoż wodociągu. Odnotowano 14 kwestionowanych prób. Były to odchylenia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, które nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Ponowne badania wykazały poprawę w tym zakresie. Odnotowano natomiast wzrost awaryjności wodociągu. Awaryjność mówi o tym, że istnieje potencjalne zagrożenie skażenia wody bakteriami chorobotwórczymi, ale w wyniku my jesteśmy informowani o każdej awarii wodociągu i po tej awarii wspólnie z Akwanetem ustalamy program badań. I nie stwierdzono, żeby tutaj było skażenie bakteriami chorobotwórczymi. 3,5 tysiąca mieszkańców korzysta z wody pochodzącej z dwóch wodociągów lokalnych usytuowanych na terenie miasta, w których również prowadzony jest monitoring z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach. Badania jakości wody z 9 pozostałych zlokalizowanych odbywały się również i tutaj również żadnych odchyleń nie stwierdziliśmy. W roku 2008 we wszystkich 12 wodociągach oceniano wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi. Zostały również określone szczegółowo zasady współpracy producentów wody z inspekcją sanitarną po to, żeby badania własne, na przykład Akwanetu, które ma bardzo nowoczesne laboratorium, były również brane pod uwagę w nadzorze, który sprawuje inspekcja sanitarna. Proszę Państwa, badano również pod kątem występowania pałeczki Legionelli wodę w instalacjach szpitalnych. I co się okazało? Że pobrano 115 prób do badań laboratoryjnych w 29 obiektach. Okazało się, że w 17 przypadkach badania wyszły niekorzystnie, wydano decyzję na poprawę jakości wody. Polegało to na tym, że te instalacje ciepłej wody szpitalne należało po prostu przegrzać. Przegrzanie powyżej 70 stopni powoduje zlikwidowanie tego zagrożenia. Następne badania wykazały w tym zakresie poprawę. Baseny kąpielowe. Objęto nadzorem 18 obiektów basenowych, to jest 21 niecek basenowych w obiektach odkrytych i obiektach letnich. Do badań bakteriologicznych pobrano prawie 300 prób wody. W 11 próbach odnotowano zwiększoną liczbę bakterii w 37 stopniach, natomiast w jednej próbie obecność gronkowców. Oczywiście w takim przypadku inspekcja poleca w trybie natychmiastowym podjęcie działań naprawczych. Wodę badamy ponownie i wtedy taki basen dopiero jest ponownie dopuszczony do funkcjonowania. Przeprowadzano 20 kontroli stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektów. W dwóch wypadkach wydano decyzje administracyjne. W stosunku do roku poprzedniego uległ poprawie stan techniczny basenów z 12 do 5,5%. Kąpieliska zorganizowane. Kąpieliska zorganizowane na Jeziorze Maltańskim, Rusałka, Strzeszyńskim, Kierskim i kąpielisko w Krzyżownikach. Pobrano łącznie 64 próby wody do badań laboratoryjnych. Jest to również częstotliwość i zakres badań jest określony w odpowiednich przepisach i okazało się, że oprócz zaburzeń typu mętność, barwa wody, to wszystkie te kąpieliska były dopuszczone do użytkowania. Proszę Państwa, ocena stanu obiektów użyteczności publicznej. W roku 2008 odsetek obiektów użyteczności publicznej ocenionych negatywnie stanowił niecałe 2% i w porównaniu z rokiem 2007 uległ zmniejszeniu. W roku 2007 było ich 3,6%. W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej odsetek obiektów złych pod względem sanitarnym uległ nieznacznemu zmniejszeniu i wyniósł 1,8 w 2007, było to 2 i trochę. Proszę Państwa, to narażenie na hepatozy wirusowe przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek, to tutaj właśnie w tych zakładach odnowy tatuażu i kosmetycznych właśnie uważamy, że jest bardzo istotne i z całą stanowczością będziemy tutaj egzekwować stan sanitarny odpowiedni. W roku 2008 6,4 skontrolowanych obiektów PKP oceniano negatywnie z uwagi na zły stan sanitarny. W roku 2007 7,6 domów pomocy społecznej uzyskało ocenę negatywną ze względu na zły stan techniczny. W roku 2008 w tej grupie obiektów stwierdzono nieznaczną poprawę. Dom na Ugorach, który kontrolujemy, jest pod naszym nadzorem, a wiem, że ostatnio był taki duży artykuł w gazecie. Myśmy kontrolowali w połowie zeszłego roku i tam trwały prace modernizacyjne. Kontrola zaplanowana obecnie jest na najbliższy czas i zobaczymy, na ile rzeczywiście to wszystko się potwierdzi, co było w tym artykule napisane. Natomiast nie mieliśmy żadnej skargi na ten dom. Stan sanitarny placówek medycznych. Skontrolowano 513 placówek udzielających świadczenia zdrowotne na terenie miasta Poznania. Odsetek placówek medycznych o różnym zakresie świadczenia usług ocenionych negatywnie wynosił 5,3. Współczynnik ten obniżył się znacznie w porównaniu z rokiem 2007, w którym wynosił 10,7. No jest to spowodowane tym, że te zakłady mają programy dostosowawcze i muszą realizować po prostu programy dostosowawcze, zdając sobie sprawę z tego, że prędzej czy później ten termin programu dostosowawczego ulegnie wyczerpaniu. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-techniczny szpitali. Spośród skontrolowanych 19 szpitali stan sanitarny zły stwierdzono w 9, a więc jest to bardzo duży odsetek. Nawet szpitale, które są stosunkowo nowe, tak jak szpital nasz szwajcarski, to niestety tam wiele elementów już budzi nasze zastrzeżenia. Prace remontowo-modernizacyjne związane właśnie z realizacją programów dostosowawczych prowadzone jednocześnie z udzielaniem świadczeń medycznych okresowo pogarszały warunki sanitarne placówek. I tutaj w tym zakresie mieliśmy dużo skarg od pacjentów. Natomiast jeżeli to dotyczyło takich placówek jak oddziały chemioterapii, placówek bardzo obciążonych pacjentami, no to wtedy zawsze była alternatywa albo inspekcja sanitarna zamknie czasowo taki oddział, co spowoduje bardzo duże perturbacje dla pacjentów, albo będzie godzone jedno z drugim. Staraliśmy tutaj właśnie się negocjować z dyrektorami tych placówek, żeby jednak to minimum sanitarne dla pacjentów mimo remontów było zachowane. Bieżąca czystość oraz utrzymanie porządków nie budziły większych zastrzeżeń. Natomiast tam, gdzie robią to firmy zewnętrzne, no to stwierdzamy, że jest jednak gorzej. W zakresie postępowania z odpadami medycznym nieprawidłowości stwierdzono w 7 skontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej. W zakresie magazynowania odpadów medycznych w 15 placówkach. Proszę Państwa, co jest ważne, urządzenia sterylizujące wyposażone są wszystkie placówki szpitalne oraz 63,2 skontrolowanych placówek lecznictwa ambulatoryjnego. Przypominam Państwu, że wprowadzenie szczepień przeciwko WZW typu B, gdzie mieliśmy pierwsze miejsce w Europie w zapadalności na to schorzenie, między innymi było spowodowane tym, że mieliśmy duże niedostatki w urządzeniach sterylizacyjnych i w procesach dezynfekcji. Takim urządzeniem bardzo archaicznym, które było całe lata stosowane, to był sterylizator na suche, gorące powietrze, kupiony kiedyś błędnie przez Ministerstwo Zdrowia jako urządzenie sterylizujące, natomiast to był wymysł wspomagający, kupiony od bodajże węgierskiego producenta. I to narobiło bardzo dużo złego. Musieliśmy potem na szeroką skalę wprowadzać między innymi szczepienia przeciwko WZW typu B. Obecnie tego sprzętu absolutnie już nie ma. Co jeszcze tutaj poprawiło się, to w 34,7% ogólnej liczby skontrolowanych placówek lecznictwa otwartego korzystano wyłącznie ze sprzętu i materiałów sterylnych i jednorazowego użycia. I ten odsetek tutaj widzimy z roku na rok również się poprawia. Proszę Państwa, obiekty żywnościowe. Ja może tutaj nie będę tego szczegółowo Państwu omawiał. Zobaczcie Państwo, jaka olbrzymia jest liczba tychże zakładów i jak olbrzymią pracę inspekcja sanitarna wykonuje pod względem nadzoru nad tymi placówkami. Ten nadzór polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to jest monitoring i ten monitoring jest ustalany centralnie, rządowo. A drugie to są nasze plany kontroli, plus nakładające się na to interwencje i działania różne akcyjne dotyczące określonej grupy produktów spożywczych. Działamy tutaj poprzez systemy monitoringu, informowania, te systemy są ogólnokrajowe i europejski system, który nas precyzyjnie informuje o nieprawidłowościach w dostarczaniu na nasz rynek produktów żywnościowych, także możemy skutecznie zadziałać. Także proszę zobaczyć tutaj stan sanitarny obiektów wyrażony odsetkiem zakładów złych, jak ulega to obniżeniu. Tutaj również nasi inspektorzy są bezwzględni w stosowaniu wymogów sanitarnych, natomiast problemem jest to, że placówki często są odkrywane przez nas, że tak powiem przypadkowo, że dużo działalności powstaje poza naszą wiedzą. Jakość zdrowotna środków spożywczych wyrażana odsetkiem kwestionowanych prób uległa pogorszeniu, ale powiem Państwu, że to mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że pracownicy nasi lepiej celują, prawda? Lepiej celują. I to tak oscyluje w granicach około 6% do 8-9%. Tutaj w kraju jesteśmy nieco lepsi niż inni. Proszę Państwa, liczba nałożonych mandatów. Tutaj to obniżenie nie świadczy o tym, o pobłażliwości naszej, tylko o tym, że nie mieliśmy przepisów wykonawczych. Liczba nadzorowanych obiektów, tutaj Państwo widzicie. Zaznaczam, że to jest tylko miasto Poznań, stacja obejmuje również powiat ziemski. Co było najczęściej kwestionowane? Z tych prawie 8% najczęściej kwestionowane było niewłaściwe oznakowanie produktów, następnie nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne, czyli bakterie chorobotwórcze znajdujące się w produktach spożywczych. Proszę Państwa, odsetek szkół i placówek oświatowych o złym stanie sanitarnym, ogólnie Państwu podam, że tutaj jest poprawa w tym zakresie, a to między innymi dlatego, że inspekcja sanitarna w ostatnim czasie po prostu bardziej precyzyjnie uzgadnia terminy wykonania pewnych decyzji. Zapowiadając to, że nie będzie prolongat w nieskończoność, tak jak to było kiedyś, że dyrektorzy ciągle pisali, że brak środków, prawda, i decyzja była wykonywana przez 5 do 10 lat. W rekordowym czasie. Tak tutaj precyzyjnie ustalamy rodzaj decyzji, jak też punkty, kolejność wykonywania tej decyzji. Także i widzimy też, że dofinansowanie placówek w tym zakresie jest znacznie lepsze. Proszę Państwa, ogólnie macie Państwo, ile stacja w mieście Poznaniu wykonała kontroli, ile wykonała badań, ile wykonano decyzji administracyjnych, wydano decyzji administracyjnych. Za każdą decyzją, nie tylko za mandatami, ale za decyzją idzie płatność do Skarbu Państwa. Kwota nałożonych mandatów to jest prawie 100 tysięcy. Niestety takie mamy przepisy, chcielibyśmy więcej, ale niestety przepisy nas tutaj ograniczają. Także cała działalność represyjno-kontrolna wygląda tutaj w takich liczbach. Proszę Państwa, gdzie byśmy widzieli najważniejsze zadania wymagające dalszych skutecznych działań ze strony powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej? Niewątpliwie wzrost liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. Zobaczcie Państwo, w województwie to było 36 przypadków, o 15 więcej niż w roku ubiegłym. Należy się spodziewać, że nasze miasto również będzie w tą sytuację tutaj wzbogacone. Jest okres jesienno-wiosenny, a więc okres zachorowań na tąże chorobę. Proszę Państwa, ponieważ występuje coraz większy odsetek posocznic, pocieszające jest to, że na terenie miasta Poznania nie było żadnego ogniska, a więc sytuacji, gdzie pacjent od pacjenta tymże drobnoustrojem się zaraził. Były to jak gdyby spontanicznie występujące, niezwiązane z sobą epidemiologicznie zachorowania, a więc nie było sytuacji, gdzie trzeba by jakąś grupę dodatkowo szczepić. Nasze działania polegają na tym, że do osób, które miały bliski kontakt z chorym, te osoby kierujemy do placówek służby zdrowia po to, żeby te placówki wdrożyły chemioprofilaktykę. I tak w mieście Poznaniu tych osób, które otrzymało chemioprofilaktykę, było około 300 w zeszłym roku. Wzrost zachorowań na różyczkę wymaga również dalszej naszej czynności i przede wszystkim kontroli, czy zgłaszalność w tym zakresie jest prawidłowa. na Odrę i ten punkt tutaj, pojawienie się nowego wirusa grypy N1H1 w roku 2009. Jak na razie potwierdzonych przypadków na terenie miasta Poznania było 7, w całym powiecie było ich 8. Działania nasze polegają na tym, że również osoby, które miały bliski kontakt z chorym, podlegają nadzorowi. Przy czym ten nadzór to nie wygląda w ten sposób, jak to było na początku powstawania i rozwoju epidemii tej choroby, że osoby były poddawane kwarantannie czy jakiejś izolacji w szpitalach. Ten nadzór polega po prostu, jest to nadzór domowy. Po prostu lekarz pierwszego kontaktu zobowiązany jest czuwać nad zdrowiem tej osoby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń chorobowych i uznania siebie, że to może być cięższy przypadek niż błahy, skierowania tej osoby na oddział zakaźny, który szczęśliwie w naszym mieście powstaje i mam nadzieję, że będzie uruchomiony z przyszłym rokiem. Ten oddział zakaźny, wiecie Państwo, to będzie chluba tutaj dla całego, nie tylko Wielkopolski, ale dla połowy Polski, bo to rzeczywiście najnowocześniejszy oddział zakaźny na terenie kraju. Proszę Państwa, również uważamy, że należy wzmożyć czujność w nadzorze nad szpitalami, w których prowadzone są te nieszczęsne prace remontowe. Jak również w dalszym ciągu prowadzić badania w kierunku występowania legioneli w instalacjach ciepłej wody w szpitalach. Jak również wzmożyć nadzór nad jakością zdrowotną określonych środków spożywczych. Dużą częścią działania stacja również prowadzi działalność w zakresie oświaty i promocji zdrowia. I tutaj chcielibyśmy bardzo jeszcze zaciśnić współpracę z Wydziałem Zdrowia, zarówno miejskim, jak i starostwa, tym bardziej, że od przyszłego roku zmienia się podległość Inspekcji Sanitarnej. Inspekcja Sanitarna będzie podległa pod prezydenta i pod starostę. Proszę Państwa, zanim podziękuję za uwagę, chciałem powiedzieć, że w przygotowaniach, może jeszcze kilka słów, bierzemy udział w przygotowaniach do Euro 2012 i tak jak tutaj wszędzie podkreślam, że jednym z takich elementów, który brakował naszemu miastu, to było brak pod względem sanitarnym, to było brak szpitala zakaźnego, brak z prawdziwego zdarzenia oddziału zakaźnego. Drugim elementem, który jest zrealizowany i myślę, że będzie zrealizowany, jest powstanie laboratorium mikrobiologicznego wojewódzkiej stacji, takiej, które bezpiecznie będzie mogło badać patogeny, między innymi patogen grypy i innych wirusów. Natomiast trzecim elementem życzylibyśmy sobie, żeby Inspekcja Sanitarna jako placówka służby zdrowia również spełniała wymogi nie tylko sanitarne, ale między innymi wymogi budowlane. I życzylibyśmy sobie, żebyśmy no, chociaż byli zaplanowani w otrzymaniu nowej siedziby. Tym bardziej, że sąsiednia Inspekcja Pracy wydała w tej dziedzinie nam decyzję, którą musimy zrealizować do końca przyszłego roku. I na tym podziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję panu serdecznie. Właśnie chciałem to zapytać, czy w związku z przedstawioną informacją jakieś pytania państwo mają? Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Ja mam krótkie pytanie. Częściowo już zresztą uzyskałem odpowiedź na samym końcu, bo chciałem zapytać o warunki funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej. Także warunki funkcjonowania laboratorium. Do mnie doszły głosy o niewłaściwym umiejscowieniu na Chwaliszewie, zdaje się, części prac laboratoryjnych, przynajmniej niektórzy mieszkańcy z takimi wnioskami przyszli. Czy podziela Pan tę opinię, czy przewidywane są jakieś działania, które by zmieniły ten stan rzeczy?
Inspekcja Sanitarna korzysta z pomieszczeń, które są pomieszczeniami podległymi pod miasto. Jedna część inspekcji, największa, to jest przy ulicy Sierocej, tam około 2000 metrów. Druga część to jest około 300 metrów, Chwaliszewo 75. I muszę powiedzieć, że były tam laboratoria, ale ostatnie laboratorium zostało zlikwidowane, przeniesione, scentralizowane na rzecz laboratorium wojewódzkiego 3 lata temu. Także obecnie tego problemu nie ma. Natomiast oczywiście, ponieważ jest to budynek mieszkalny, a nasz urząd znajduje się na Chwaliszewie na parterze, no to jest problem wchodzenia petentów, prawda, nie zawsze ktoś drzwi zamknie. Poza tym stan techniczny tego budynku też życzy wiele sobie do poprawy. Także nie ma laboratoriów, stacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie miasta Poznania. One zostały scentralizowane, co było słusznym rozwiązaniem, dlatego że laboratoria inspekcji sanitarnej pracują w systemie jakości, co jest bardzo drogie, kosztowne, dlatego były scentralizowane.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy po oddaniu tego nowego szpitala zakaźnego będziemy mogli z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mieszkańcy aglomeracji Poznania są bezpieczni pod względem sanitarno-epidemiologicznym?
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja myślę, że na pewno, wyobraźcie sobie państwo, że w tym szpitalu na ulicy Wincentego no nie było podstawowych elementów sanitarnych, mianowicie umywalek na salach chorych, nie mówiąc już o sanitariatach. Wprawdzie jak patrzy się na analizę przypadków, które tam są leczone, no to głównie są leczone przypadki, które nie stanowią zagrożenia człowiek-człowiek, bo to jest, tam jest HIV, AIDS, prawda, tam są przewlekłe schorzenia wątroby, a tych prawdziwych chorób zakaźnych przenoszonych człowiek-człowiek tam było bardzo niewiele leczonych. Natomiast no, w obliczu, to są opinie nie tylko moje, ale konsultantów do spraw chorób zakaźnych, epidemiologii. W obliczu dużego europejskiego miasta, w obliczu różnych imprez międzynarodowych, no prędzej czy później zdarzy się takie schorzenie, które będzie wymagało naprawdę izolacji oddechowej, nie tylko izolacji korytarzowej, tylko izolacji takiej oddechowej z pełnego zdarzenia, tak jak jakiś przypadek gorączki krwotocznej, i nie będzie sytuacji takiej, jak miały miejsce w poprzednich latach, że pacjentów nagle było trzeba przewozić do innych miast typu Warszawa, typu Wrocław, bo Poznań nie potrafi, nie ma miejsca na bezpieczne leczenie tego typu przypadków. Także może częściowo odpowiedziałem tutaj na głos pana radnego, natomiast ilość łóżek będzie mniejsza niż na Zawadach, ale wiecie państwo, łóżka zakaźne to jest tak jak ze strażą pożarną, że to nie jest coś, co na siebie zarobi, to po prostu musi czekać, czuwać, w miarę możliwości być wykorzystywane do innych celów, ale też ustawa znowelizowana o chorobach zakaźnych mówi, że finansowanie tychże łóżek musi być do 200% więcej niż faktycznie wykonywane na tych łóżkach procedury. Ale za bezpieczeństwo w zakresie chorób zakaźnych to jest odpowiedzialne nie tylko miasto, ale tutaj również musi się dołożyć do wojewoda, bo taki szpital będzie działał ponadregionalnie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań czy uwag, więc dziękuję serdecznie panu.
Dziękuję państwu za uwagę.
Za przedstawienie informacji. I rozumiem, że do zobaczenia za rok, tak? Dziękuję. W następnym tego typu sprawozdaniu. Dziękuję serdecznie. Znaczy kolega przewodniczący mówi, że to nie było specjalnie uprzejme. Nie taką miałem intencję. Myślałem o kolejnym sprawozdaniu. Zamykam punkt 29 i przystępujemy do realizacji 30 punktu. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Tę informację, rozumiem, przedstawi pan prezydent Jerzy Stępień, tak? Informacja prezydenta, tak. Ale zniknął gdzieś z pola widzenia. Na co? Techniczne? No właśnie. Dzisiaj mamy taką tendencję do dyscyplinowania panów prezydentów, żeby przychodzili wtedy, kiedy my sobie tego życzymy. W związku z tym bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że bez zdyscyplinowania się obejdzie. Przepraszam za to, że musiałem na chwilę wyjść. Chciałbym jak zwykle państwu przedstawić krótką informację z działalności urzędu i prezydenta. Może zacznę od forum ekonomicznym w Krynicy, które się odbyło w minionym tygodniu, gdzie oprócz debat takich ogólnych na temat rozwoju gospodarczego państwa odbywa się część paneli dotyczącego rozwoju regionów i sytuacji w samorządach,
głównie co prawda regionalnych, ale to w dużym stopniu dotyczy także dużych miast polskich. Znaczy, zwraca się uwagę w tej chwili w takiej debacie na trzy elementy, oczywiście na to, co mniej więcej wszyscy czujemy, czyli na spadek dochodów. Podkreślam, że nie zupełnie związany z kryzysem, tylko część spadku dochodów jest związana z kryzysem. Znaczna większa część spadku dochodów w miastach wynika ze zmian ustawowych, niezależnych od kryzysu. Po drugie, to oznacza, że trzeba szukać nowych sposobów finansowania przedsięwzięć. Głównie debata w Krynicy była poświęcona partnerstwu publiczno-prywatnemu. I trzeci element jest taki, żeby podtrzymywać poziom inwestowania przez samorządy po to, aby utrzymać wpływ samorządów na koniunkturę. W tej chwili samorządy są tak naprawdę największym inwestorem w Polsce, większym inwestorem niż budżet państwa. Także myślę, że te wnioski jakoś tam się przekładają na naszą pracę bezpośrednio w samorządach. Chciałbym państwa także poinformować o tym, że rozpoczynamy kolejną edycję, siódmą już konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, to robimy razem ze starostwem powiatowym. Między 1 września a 15 października przyjmujemy zgłoszenia firm do tego konkursu. Przewidujemy, że 7 grudnia będzie ogłoszenie wyników. Złożyliśmy razem z Fundacją Uniwersytetu Adama Mickiewicza projekt programu Kreator Innowacyjności, Wsparcie Innowacji i Przedsiębiorczości Akademickiej, który dostał dofinansowanie w wysokości 600 tysięcy złotych, więc mamy kolejny projekt, który mamy finansowany z kategorii tak zwanych projektów miękkich. Myślę, że tak naprawdę bardzo ciekawy. Rozpoczęliśmy także w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi warsztaty Własna Firma skierowane dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Czyli te działania na wspieranie przedsiębiorczości ciągle są kontynuowane. No i bardzo istotny element, proszę państwa, rozpoczęła się dyskusja w ramach konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania. To jest, przypomnę, system trochę szerszy niż tylko miasto Poznań, także część miejscowości aglomeracji poznańskiej. Jesteśmy po pierwszej fazie, te debaty będą trwały. Zalecam państwu jakby obserwowanie całego przebiegu tych debat, jeśli państwo oczywiście macie wolę, to również uczestniczenia w tych debatach. Tam jest wiele wątków bardzo interesujących. Jesteśmy w tej chwili chyba drugim dużym miastem, które taką debatę przechodzi. Pierwszym był Kraków. Także pewne wnioski z tej debaty krakowskiej należy wyciągać i przenieść do Poznania. To jest jeden z trudniejszych problemów społecznych, który wymaga rozwiązania. W ramach jakby przygotowania tej debaty odbył się w dniach 8 i 9 września wyjazd studyjny do spalarni odpadów do Hanoweru, w którym uczestniczyli dziennikarze poznańscy. Mogli się zapoznać, jak wygląda funkcjonowanie spalarni, tak naprawdę w centrum miasta funkcjonującej. Proszę państwa, pewne informacje dotyczące sprzedaży mieszkań. Tak bym powiedział, przed przerwą wakacyjną informowałem, że sprzedaż mieszkań przebiega dość stabilnie, podobnie jak w latach poprzednich. Natomiast niestety trochę chyba uległa zwolnieniu w tej chwili. Mamy sprzedanych 375 mieszkań, na wykazie jest kolejnych w tej chwili 40, a więc tak naprawdę będzie nam trudno przekroczyć liczbę 500-550 sprzedanych mieszkań. Przypomnę, że były już lata, gdy sprzedawaliśmy po 700 mieszkań. Wyraźnie ten jakby popyt czy możliwości nabycia mieszkań się stabilizują w tej chwili na trochę niższym poziomie przez mieszkańców. Przygotowaliśmy i złożyliśmy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim naszą dokumentację dotyczącą ubiegania się o możliwość organizacji letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Komplet dokumentacji został przygotowany, złożone wszystkie gwarancje, które były niezbędne
mamy, więc mamy pełną dokumentację. W tej chwili podejmujemy już działania lobbyingowe, kontaktujemy się z różnymi osobami, instytucjami, które mogą nas wesprzeć przy staraniach o organizację tych zawodów. Przypomnę, że decyzja będzie w lutym przyszłego roku. No, proszę Państwa, taka rzecz dosyć oczywista. Rozpoczął się rok szkolny, jak zawsze 1 września. Ja w swoim sprawozdaniu także podaję kilka informacji na temat pewnych podstawowych wielkości dotyczących ilości dzieci uczestniczących w edukacji. Jak to wygląda? Myślę, że dla Państwa jest interesujące, że prawie 300 dzieci, dokładnie 295 dzieci 6-letnich rozpoczęło naukę w klasie pierwszej. No, to przyznajemy, że nie jest zadowalające z naszego punktu widzenia. Uważaliśmy, że dobrze byłoby, gdyby jeszcze większa liczba dzieci rozpoczęła. Mam nadzieję, że w kolejnych latach więcej dzieci będzie rozpoczynało, dzieci 6-letnich rozpoczynało naukę w klasie pierwszej, że ten rok jednak był rokiem przejściowym. Jeszcze niewielu rodziców się zdecydowało na tę pewną nową formę, którą jednak chcielibyśmy w Poznaniu propagować. Działo się także dosyć dużo, jeśli chodzi o promocję euro. Po pierwsze dlatego, że było 1000 dni, już mamy mniej niż 1000 dni do rozpoczęcia tych zawodów. W Poznaniu były pewne przedsięwzięcia zrobione na 1001 dni do euro. Przyznajemy, że zrobiliśmy to także dlatego, że liczyliśmy, że inni mogą wpaść na to, żeby robić dokładnie 1000 dni, więc chcieliśmy ich wyprzedzić, aby pojawić się promocyjnie w mediach, co się zresztą udało. I myślę, że także bardzo dobra inicjatywa, którą Biuro Euro przygotowało pod hasłem Krewni Euro, czyli oddawania krwi związanych z przygotowywaniem jakby do całej imprezy. Pewna akcja społecznościowa, która jakby dodatkowy aspekt krwiodawstwa. Muszę powiedzieć, że to jest projekt bardzo interesujący i zachęcałbym wszystkich do wsparcia tego projektu osobiście czy w swoich środowiskach. Proszę Państwa, odbywały się także zawody fazy grupowej Eurobasketu. Pojawiła się w prasie pewna krytyka, powiem częściowo uzasadniona, częściowo nieuzasadniona, odbyła się dyskusja na ten temat na ostatniej komisji sportu. Myślę, że nieuzasadniona o tyle, że niektóre informacje, które były podawane, no, nie zupełnie były prawdziwe. Natomiast prawda jest oczywiście także taka, że miasto Poznań nie przeznaczyło żadnych dodatkowych środków na promowanie tej imprezy poza podstawową akcją promocyjną, a chyba akcja promocyjna, którą dokonywał organizator, nie była zbyt efektywna, szczególnie w tych miastach, gdzie odbywała się tylko i wyłącznie faza grupowa. W tej chwili przygotowywane są, myślę, że dwa ciekawe projekty. Jeden, wizyty młodzieży w ramach spotkania modlitewnego braci z Teze, która będzie na przełomie grudnia i stycznia. W tej chwili te przygotowania są już bardzo zaawansowane. Przyjemnie mi, muszę powiedzieć, było wysłuchać w dniu wczorajszym sporej grupy komplementów pod kierunkiem miasta, gdzie wyraźnie powiedziano, że dotychczas w historii na tym etapie przygotowań nigdy nie były te przygotowania tak daleko zaawansowane, no ale odpukać będzie się liczył efekt dostateczny dopiero w grudniu. Chciałbym także Państwa poinformować, że wzorem ubiegłego roku w Poznaniu odbędzie się młodzieżowy szczyt klimatyczny. Nie mamy co prawda konferencji klimatycznej w Poznaniu, ale taka idea spotkania młodzieżowego związanego z klimatem jest kontynuowana, jakby pozostaje nam po tej sesji klimatycznej. Czynimy również starania, żeby to przesłanie młodzieżowe mogło być również zaprezentowane w Kopenhadze na sesji klimatycznej, tak jak było to w Poznaniu w ubiegłym roku. W Poznaniu odbywał się także na początku września trzeci Kongres Urbanistyki Polskiej, który był w dużym stopniu organizowany siłami urbanistów pracujących w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, chociaż w ramach ich stowarzyszenia zakończył się przyjęciem karty przestrzeni publicznej, pewnego dokumentu wydyskutowanego przede wszystkim przez samorządy i urbanistów, ale także z uczestnictwem ministra infrastruktury. Więc pewien dokument, który wskazuje na kierunki rozwoju przestrzeni publicznej. A cała dyskusja w ogóle w Poznaniu była bardzo ciekawa. Myślę, że Poznań się dobrze zaprezentował, bardzo dobrze były odebrane nasze doświadczenia rewitalizacyjne. Proszę Państwa, to może tyle. Do pozostałej części odsyłam do informacji pisemnych.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w sprawie przedstawionej informacji chciałby zadać pytanie, uzyskać jakąś informację? Nie widzę Państwa zgłoszeń, a więc zamykam punkt 30. Przystępujemy do punktu 31. Interpelacje i zapytania. Chciałbym Państwa poinformować, że 4 interpelacje złożył Pan Radny Dominik Herberholz w sprawie wprowadzenia zintegrowanej informacji pasażerskiej w aglomeracji poznańskiej, w sprawie wyjazdu z ulicy Katowickiej, w sprawie wykorzystania w pracy Komisji Rady Miasta systemu do rozpoznawania mowy i zapisywania jej w postaci tekstu oraz w sprawie biletu aglomeracyjnego. Pana radnego nie ma, więc rozumiem, że ich nie będzie wygłaszał. I 3 interpelacje przygotowała pani radna Katarzyna Kretkowska. Jedna dotycząca siedziby dla chóru imienia Stanisława Moniuszki, druga dotycząca ogrodu działkowego Ustronie i trzecia dotycząca sytuacji lokalowej państwa Grażyny i Sebastiana Taczkowskich. Czy pani radna chce wygłosić tę interpelację? To proszę się zgłosić i udzielam pani głosu. Wszystkie 3 czy...
Nie działa, o, działa.
Działa, działa.
W sprawie dotyczącej państwa Taczkowskich rozmawiałam dzisiaj już w czasie przerwy z panem prezydentem Stępniem, który obiecał, że się tą sprawą zajmie, więc już nie będę...
A państwa proszę zgłaszać się do zapytań.
Ufam, że się zajmie skutecznie, więc nie będę już tego przedstawiać w tej chwili. W sprawie siedziby dla chóru imienia Stanisława Moniuszki jest to interpelacja dotycząca chóru, który za miesiąc będzie obchodzić stulecie swojego funkcjonowania w naszym mieście. I jakieś półtora roku temu, znaczy ten chór od 2 lat nie ma siedziby, gdyż stracił siedzibę, w której funkcjonował, przeprowadzając próby i przechowując pamiątki chóru przez 7 lat przy ulicy Rolnej, wtedy kiedy Wojskowa Agencja Mienia Wojskowego przekazała czy sprzedała grunt firmie Wechta. I od 2 lat chór zabiegał inną siedzibę. Z 1,5 roku temu pisma w tej sprawie trafiły bodaj do wszystkich radnych. Też było to poruszane na Komisji Kultury i Nauki. Ale te starania, wysiłki, pytania, wnioski nie przyniosły żadnego rezultatu, bo chór nie ma do dzisiaj miejsca, w którym mógłby przechowywać pamiątki i przeprowadzać próby. Chór proponował pomieszczenia chciał, ażeby miasto przekazało mu pomieszczenia, czy możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły przy ulicy Solnej, ale to się nie udało. Za miesiąc jest stulecie tego chóru i apeluję w tej interpelacji do pana prezydenta o to, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć. Ten chór nie ma naprawdę wielkich potrzeb. A trzecia interpelacja dotyczy ogrodu działkowego Ustronie. Jest to świeża sprawa, o którą chciałam zapytać. Zarząd ogrodów działkowych Ustronie został pod koniec sierpnia, czy w ostatnim dniu sierpnia, poinformowany o zamiarze likwidacji tego ogrodu. Ten ogród się mieści przy ulicy Ptasiej i jako powód podano organizację Euro 2012. Problem polega na tym, że do tej pory nie było takich planów, ażeby przynajmniej ogród nie był informowany o takich planach, nie był informowany o tym, że poszerzenie ulicy Ptasiej ma się odbyć na takiej zasadzie, że cały ogród będzie przeznaczony pod ulicę i pod infrastrukturę. Był wielokrotnie ten ogród zapewniany przez pana prezydenta Frankiewicza, że nie będzie likwidowany. I nie ma żadnych decyzji w dziele urbanistyki i architektury, ale no powstała taka, taka sytuacja, która no, spowodowała, że działkowicze powołali już Społeczny Komitet Obrony tego ogrodu działkowego. Jest tworzone są listy poparcia, etc., etc. Chciałam prosić o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do składania zapytań. Jako pierwszy pan Ryszard Marian Śliwa. Bardzo proszę.
Krócej by było, panie przewodniczący, gdyby pan jedno imię wymieniał.
Dobrze, będę się stosował.
Ja mam dzisiaj wyjątkowo ku dużemu zdziwieniu kolegi Andrzeja. Mam parę pytań. Pierwsze pytanie. Wrócę do zegarów nieszczęsnych, o których dzisiaj było tyle dyskusji. Troszeczkę byłem zaskoczony telefonem od pani Basi Urbanowicz z Biura Rady w piątek, że wpłynęło zaproszenie do komisji na sobotę godzinę 18. No powiem tak, no wiedziałem o tym wcześniej z mediów i dla mnie taka sytuacja, że przez Biuro Euro jesteśmy zapraszani w taki dziwny sposób dzień przed imprezą, nie wiadomo jak to nazwać. No jest trochę dla mnie przynajmniej jako przewodniczącego, myślę dla wszystkich członków przynajmniej Komisji Kultury Fizycznej, której jakby to naturalnie dotyczyło, jest trochę obraźliwe. Także moja sugestia jest taka, żeby no, zacząć jakoś bardziej poważnie traktować komisję. Drugie pytanie. Co się stało z uchwałą, która została dzisiaj wycofana o wynajmie pomieszczeń pod czwartą trybuną? Ponieważ ta uchwała wpłynęła, na Komisji Kultury Fizycznej nie była rozpatrywana, ale jak mi wiadomo, na Komisji Budżetu Finansów została zaopiniowana negatywnie, dzisiaj zniknęła. Kolejna rzecz, prośba do Zarządu Dróg Miejskich. Czy też pytanie, czy jest możliwość usytuowania przynajmniej z dwóch kopert przed żłobkiem na ulicy Samarzewskiego, to jest koło kościoła garnizonowego. Jak wiadomo, do żłobka przyjeżdżają rodzice z raczej małymi dziećmi i szukanie miejsca parkingowego na tych nieszczęsnych jeżycach, o których dzisiaj mówiliśmy, gdzieś w jakiejś odległości 500 metrów czy dalej, no jest dość kłopotliwe, także wydaje się, że tutaj koperty tylko dla żłobka byłyby wskazane. Kolejne pytanie dotyczy ulicy Rzepeckiej. Czy jest jakaś szansa, że będzie ta ulica w jakiś sposób naprawiona, bo tam ciągle jest problem, że dość trudno przejechać. I ostatnie pytanie już. Na ulicy Galla są zamontowane według mojego stanu wiedzy przez wspólnotę mieszkaniową słupki wzdłuż osi jezdni na chodniku. No, czekam na to, żeby była jakaś decyzja, reakcja, żeby to zostało usunięte. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie prezydencie, szanowni państwo, jedno krótkie pytanie. Z wielką radością jakiś czas temu odebraliśmy otwarcie ulicy Głogowskiej, wyjazd na Wrocław. Przez wiele lat był to wstyd dla miasta. Ostatnio z dużym zdziwieniem, kilka tygodni po otwarciu, zobaczyłem, że na wysokości ulicy Ostatniej, tu przy stacji benzynowej Łukoli, już zrywana jest nawierzchnia. I mam tu pytanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, czy są to jakieś roboty gwarancyjne, czy po prostu taka fuszera została tam przez wykonawcę zrobiona, że w tej chwili jest to zrywane. Jakie okoliczności są tego, że już świeżo po oddaniu jest tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i cała nawierzchnia jest zrywana i mam nadzieję, że są to naprawy, które wykonane są na koszt wykonawcy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja chciałbym w jednej sprawie, która bulwersuje pewnie nie tylko mnie. Mamy bowiem w Poznaniu pewną serię wandalizmów wobec poznańskich zabytków. Przypadek Bamberki, przypadek pręgierza, fontanny, Prozerpiny, czy też próby działań na wykopaliskach na Ostrowie Tumskim pokazują, że bezpieczeństwo zabytków nie jest w pełni zabezpieczone. Sprawa jest o tyle kłopotliwa, że wszystko dzieje się to tuż przy kamerach, które mają być po to, by reagować na tego typu sytuacje. Może to wynika trochę z tego, że służby zapewniające bezpieczeństwo bardziej są wyczulone na działania w stosunku do ludzi niż tego rodzaju sytuacje, albo w ogóle nie w pełni wykorzystujemy ten system. Tak czy inaczej, jak sądzę, należy na to zwrócić uwagę, bowiem być może zyskamy nowe, ciekawe obiekty i szkoda byłoby, by one były tak traktowane. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja bym chciał prosić o krótką, bardzo zwięzłą informację pisemną na temat prac, które odbywają się nad strategią rozwoju na najbliższe 20 lat, ponieważ na początku mówiliśmy o tym dosyć dużo, w tej chwili jest powołana Rada, ale ten przepływ informacji wydaje mi się troszeczkę zbyt słaby. Mógłby być troszeczkę lepszy. Także gdybym mógł prosić o informacje, w szczególności jak będą wyglądać, jak są planowane konsultacje społeczne, o których jest mowa podczas tworzenia strategii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pani radna Katarzyna Kwiatkowska.
Mam cztery pytania. Pierwsze pytanie do pana przewodniczącego Ganowicza. Dlaczego te interpelacje są tak późno? Przecież jest rzeczą oczywistą, że nie będzie udzielona nam odpowiedź na pytania, które przed chwilą zadaliśmy, bo nie jest nikt w stanie udzielić takiej odpowiedzi, chyba że ona jest oczywista, wtedy nie potrzeba pytać. Więc to jest, no, uprawiamy pewną fikcję od pewnego czasu na tej sali. Ale ta fikcja kosztuje czas urzędników, którzy siedzą nie wiedząc do kiedy i no też jakby stwarzają pozory, bo też nie są w stanie skutecznie na te nasze pytania odpowiedzieć. Obawiam się, że to moje pytanie będzie retoryczne. Drugie pytanie. Dlaczego w tym urzędzie nie ma barku? Ja nie spotkałam jednej osoby, jednego urzędnika, który byłby zadowolony z tej sytuacji. Pytałam po tym, jak pierwszy najemca barku opuścił ten barek. Pytałam, czy ten czynsz nie był za wysoki, czy urzędowi zależy na tym, żeby ten barek był. Dostałam zapewnienie, że tak. Był kolejny najemca, który też zrezygnował. Jest mi naprawdę trudno uwierzyć, że w tak dużym budynku, do którego przychodzi tak dużo osób i no w tym barku jednym, drugim zawsze byli klienci, że ten barek nie był się w stanie utrzymać, chyba że czynsz był tak wysoki, że nie był w stanie, bo był jakiś, albo po prostu urzędowi nie zależy na tym. W tym urzędzie pracują ludzie do późnych godzin, pracują cały dzień. Naprawdę jest stosunkowo daleko, żeby wyjść, wyskoczyć gdzieś tu do lokali, gdzie trzeba poczekać. Naprawdę jest to potwornie niewygodne. No i w dużych instytucjach jest coś takiego, tu nawet kanapki nie można kupić. Proszę Państwa, to naprawdę pogorszyło warunki pracy urzędników. Już nie mówię o interesantach, którzy też tu czasami spędzają dłuższe godziny. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu tego barku nie może być. W Urzędzie Wojewódzkim od lat jest barek, był barek, jest i nikomu to nie przeszkadza. A tutaj był najpierw wielki problem, żeby przekonać prezydenta poprzedniego, już nie pamiętam, czy pana prezydenta Grobelnego, chyba na początku nie trzeba było przekonywać, bo chyba na początku kadencji pana prezydenta jakoś ten barek się pojawił, ale niestety zniknął. Także bardzo, w zasadzie to jest pytanie, apel. Trzecie pytanie. Co dalej ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ulicy 23 lutego 29 przez 33? Ja zadaję to pytanie od paru lat w jakimś tam rytmie. Uzyskuję odpowiedź od paru lat, ale chyba już dwa lata nie zadawałam tego pytania, że tam jest, że będzie wznowiona sprzedaż wtedy, kiedy w Ministerstwie Infrastruktury zakończy się, w Urzędzie Mieszkalnictwa, przepraszam, i Rozwoju Miast, obecnie Ministerstwie Infrastruktury, zakończy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości stanowiących obecnie własność miasta Poznania. I 4 lata temu dostałam zapewnienie pana prezydenta, następnie dyrektora Krygiera, że osobiście dyrektor Krygier powiedział, że zobowiązuje się, że w ciągu roku wydębi z ministerstwa tę odpowiedź. Minęły 2 lata, nie było tej odpowiedzi, ja znowu złożyłam to zapytanie, już nie mówię o tym, że tutaj ci zainteresowani kłębią się po tym urzędzie i czekają na te decyzje. Minęły 2 lata, była ta sama odpowiedź, teraz minęły 2 lata i czekam na odpowiedź. Ludzie chcą wykupić te lokale i naprawdę nie ma powodów, żeby dłużej to wstrzymywać, to znaczy, że tam jest duża nieruchomość, w której jest duża wspólnota w tej chwili. Jest problem kilku lokali, które są, aż nie będę tego tłumaczyć, bo tutaj w urzędzie doskonale Państwo wiecie, na czym problem polega, tylko że on nie jest posuwany do przodu. I czwarte pytanie dotyczy możliwości wykupu lokalu przy ulicy Pstrowskiego 95. Tam jest najemca, który stara się o wykup od połowy lat 90. Ja pierwszy raz o to pytałam. Proszę Państwa, pytałam o to pierwszy raz, czy ostatni raz w 2004 roku, czyli 5 lat temu, po iluś tam latach zabiegów tych najemców i wtedy była odpowiedź mi udzielona taka, że kolejna, że jak tylko się zakończą tam jakieś pomiary, już nie chcę wchodzić w szczegóły, i chciałam zapytać, czy te pomiary się już zakończyły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja się przyłączam do tego pytania zadanego przez panią radną i to w obydwu aspektach. To znaczy teraz jeszcze dzisiaj zdaje się kiosk został zlikwidowany w Urzędzie Miasta. Także za chwilę naprawdę nie będzie ani gdzie kupić prasy, ani też nie będzie można, znaczy już nie można, tak, od ponad roku nigdzie. Nigdzie się posili, za to później nam przedłuża też pracę, bo z przerw obiadowych wiadomo, że radni wracają z opóźnieniem. I to niepotrzebnie, tak powiem, przyciąga pracę Rady Miasta, panie przewodniczący. Także też się przyłączam do tego apelu, żeby być może jakieś podjąć kroki w tym kierunku. Nawet w najbardziej szanowanych galeriach sztuki są barki, w których można wypić kawę i się posilić. Bo my taką galerię też sobie fundujemy na pierwszym miejscu, więc na pierwszym piętrze, więc proponuję, żeby w Urzędzie Miasta też się postarać o to, żeby takie miejsce się znalazło. A co do kwestii interpelacji i zapytań, ja myślę, że ta formuła naprawdę chyba już wszyscy zobaczyli, że ona się wyczerpała i nikt tak naprawdę poza panem przewodniczącym, który się przy niej upiera, nie do końca rozumiem, dlaczego nie jest z niej zadowolony. Ani radni, którzy muszą do tej pory siedzieć i nie zawsze chcą zadać pytanie, ale na przykład siedzą po to, żeby tutaj było kworum na tej sali, ale też urzędnicy, myślę, że przede wszystkim urzędnicy, którzy muszą siedzieć tutaj poza godzinami pracy po to, żeby tak naprawdę poczekać na pytanie, bo w większości tak nie zdążą udzielić na te pytania odpowiedzi, bo na to też potrzeba czasu. Nikomu to nie przeszkadzało, kiedy te pytania i interpelacje były na początku. Mogliśmy dostać odpowiedź po południu wówczas i ten tryb wydawał mi się zupełnie rozsądny. Nie rozumiem, dlaczego go zmieniliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były ostatnie pytania. W związku z tym zamykam punkt 31. Przystępujemy do punktu 32. Odpowiedzi na zapytania. Panie prezydencie, ponieważ mniej pytań jest do mnie, to może ja zacznę, jeśli tak można. Rozumiem, że do mnie jest pytanie dotyczące interpelacji. Z wypowiedzi pana radnego też kwestia barku jest do mnie pytaniem, tak? Po kolei, jeśli chodzi o interpelację, mógłbym powiedzieć tak, że z kontaktu z różnymi rad miast podobnej wielkości na ogół spotykam takie rozwiązanie, że ten punkt jest ulokowany na końcu. To nie musi być przez nas oczywiście kopiowane. Natomiast zaproponowałem taki porządek obrad, bo takie zadanie na mnie spoczywa, żeby każdorazowo przygotować porządek obrad z taką kolejnością. Ten sposób przygotowania proponuję zawsze konwentowi i konwent w postaci zastępców przewodniczącego i przewodniczących klubów zgodził się z takim sposobem myślenia. Oczywiście to jest odpowiedź czysto formalna, natomiast jeśli chodzi o praktyczne efekty, po pierwsze powiedziałbym, nie bardzo rozumiem, bo wydaje mi się, że efekt byłby zupełnie inny, bo według pana radnego Szynkowskiego, jeśli byśmy mogli na początku sesji wygłaszać pytania to w tej chwili nie musielibyśmy siedzieć tylko po to, żeby, bo ktoś może sprawdzić obecność. Rozumiem, że według Pana by cała sesja trwała krócej. Proszę? Doświadczenia dotychczasowe są takie, że zadawanie pytań trwało około godziny, później odpowiedzi trwało następną godzinę albo półtorej, czyli mamy co najmniej 2 godziny dłużej, więc radni by teraz nie siedzieli czekając tylko, że ktoś sprawdzi obecność, żeby było kworum, tylko prawdopodobnie obradowalibyśmy w tej chwili nad punktem Jeżyc. Tak zakładam, ale to jest tylko moje przypuszczenie, nie sprawdzimy, jak tego ponownie nie zrobimy. Natomiast do ostatniej części Pana wypowiedzi, które Pan pytał, co, że ja się tylko upieram przy tym pomyśle, natomiast byłoby dużo lepiej, gdyby Państwo mogli składać pytania na początku sesji. Chciałem odpowiedzieć od razu. Państwo mogą składać na pytania na początku sesji, nawet rano przed sesją i wczoraj. Prosiliśmy o to, taka możliwość jest, tylko trzeba te pytania zapisać na piśmie, po to, żeby odpowiedź była gotowa. I jak pamiętam, w kilku sytuacjach co najmniej, kiedy te pytania były składane, często odpowiedź była gotowa nawet wcześniej niż koniec sesji. Pan radny Michał Grześ kiwa głową. Nie zawsze, bo tego nie zawsze się da radę, ale również w trybie, gdybyśmy zadali na sesji ustnie pytania, godzinę później odpowiadając na nie, też pewnie pełnej... Dobrze, ale w każdym razie zmierzam do tego, że możliwość zadania pytania rano istnieje. Bardzo do tego zachęcam, bo można złożyć pytania na piśmie i na nie wtedy jest większa szansa na uzyskanie odpowiedzi o tej porze. Natomiast jeśli chodzi o kwestię barku, to trudno mi jest w szczegółach na nią odpowiedzieć, bo ja szczegółów wszystkich nie znam. Natomiast niewątpliwie jest tak, że najemcom nie opłacało się i trudno to inaczej zweryfikować niż ich odpowiedzią. Jeśli się nie mylę, czynsz oczekiwany przez miasto był zerowy, ale tego nie jestem pewien w 100%, tylko gdzieś w 90%, w związku z tym będę prosił o potwierdzenie tej informacji. Zgadzam się, że przydałby się taki punkt gastronomiczny, który pozwoliłby przekąskę szybko zjeść, natomiast nie zgadzam się z tym, że miejsce, w którym on się znajdował, było dobre, ponieważ sam tego doświadczałem i to nie jest najlepsze rozwiązanie, że na przykład przyjmując gości czuć przez okno albo nie przez okno zapach odgrzewanych frytek albo bigosu, bo piętro niżej jest. Takie były fakty. Dobrze, to bigosu, ale w każdym razie takie były fakty prowadzenia tego lokalu. W związku z tym to jest kwestia nie tylko tego czy, ale również w jakim miejscu. Sugerowałem, może to się uda tak zorganizować i wtedy może będzie atrakcyjniejsze dla najemców, że w momencie, kiedy to skrzydło, w którym mieści się Straż Miejska, będzie przez Straż Miejską opuszczone, to być może tam można było zlokalizować taki rodzaj bufetu, który byłby niekonfliktowy dla funkcjonowania urzędu, a jednocześnie mógłby funkcjonować sprawnie. To tyle, co ja potrafię na ten temat powiedzieć. Może Pan Prezydent ma jeszcze bardziej szczegółowe informacje, bo to trochę jest też kwestia zarządzania całym urzędem. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja też przychylam się do prośby Pana Przewodniczącego, ewentualne zgłaszanie nawet odręcznie, czy nawet w formie ustnej zapytań na początku sesji, czy w trakcie. Myślę, że na kilka z tych pytań, które dzisiaj siłą rzeczy nie odpowiem, a gdyby były zgłoszone wcześniej, prawdopodobnie miałbym tę odpowiedź, a też sądzę, że one były przez Państwa wcześniej przygotowane. Więc myślę, że to byłoby możliwe. No, jeśli już odpowiadając na pytanie, jeśli rzeczywiście zaproszenie przyszło w ostatniej chwili, ja to wyjaśnię i bardzo przepraszam, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w żadnym przypadku. Jeśli chodzi o wynajem, o uchwałę o wynajmie pomieszczeń pod 4. Tybluną, proszę Państwa, ta uchwała została dzisiaj przeze mnie wycofana z sesji i zostanie całkowicie wycofana z porządku procedowania Rady, dlatego że zgodnie z kompetencjami, które przysługują Panu Dyrektorowi POSIR-u, zawarł umowę na czas do 3 lat, w związku z tym nie ma tutaj konieczności uzyskania zgody Rady Miasta. Przypomnę, że pomieszczenia pod tą trybuną zostały przygotowane zgodnie z poprawką budżetową i tak naprawdę w tej chwili w interesie POSIR-u było jak najszybsze zawarcie umowy, aby te, jak powiem, wydatki, które zostały poniesione na przygotowanie tych pomieszczeń, zwracały się w postaci czynszu dzierżawnego. Ja swoje wątpliwości co do tej poprawki pewnie artykułowałem na początku przy uchwale budżetowej, ale skoro one zostały już wykonane, to tak naprawdę najemca w tej chwili jest potrzebny jak najszybciej. Być może, jeżeli Państwo uważacie, że należy wrócić do debaty o dłuższej umowie, sądzę, że najemca będzie skłonny także negocjować dłuższą umowę niż tylko trzyletnią. I to wtedy byłoby możliwe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Warek, myślę, że Pan Przewodniczący dość dobrze przedstawił sytuację. Znaczy, wbrew temu, co się wydaje, mnie też się wydawało, że jest inaczej. Popyt ze strony urzędu i petentów urzędu na te usługi jest stosunkowo niewielki. Generalnie urzędnicy dość niechętnie, poza pewną grupą urzędników szczebla kierowniczego, ale urzędnicy, których jest zdecydowana większość w tym urzędzie, niechętnie korzystają z usługi barku. Być może dlatego, że była ona za droga, ale być może także dlatego, że po prostu są przyzwyczajeni do innych zachowań. Petenci, którzy do nas przychodzą, bardzo rzadko korzystają z barku. W urzędzie nie ma w tej chwili takiego systemu, żeby petent musiał przebywać dłuższy czas. Przy ofercie, która istnieje w koło, bo tu się nie zgadzam z panią Kretkowską, że w pobliżu nie ma dużej ilości oferty gastronomicznej. Akurat jesteśmy zlokalizowani w takim miejscu, gdzie jest bardzo duża. Petenci wolą to zrobić poza urzędem niż w urzędzie. W związku z tym bardzo, bardzo zróżnicowana jest oferta w Poznaniu i jest i droższa, i tańsza. Więc rzeczywiście ten popyt był stosunkowo słaby i prawda jest taka, że albo musielibyśmy się zdecydować dopłacać do prowadzenia tego typu biznesu w jakiejkolwiek formie, no albo znaleźć dogodniejszą lokalizację. Tutaj też zgadzam się z panem przewodniczącym, gdyby ten lokal mógł być bardziej otwarty na osoby, które nie tylko przychodzą do urzędu, na przykład w siedzibie dzisiejszej Straży Miejskiej, gdzie mogliby również wejść w ulicy, prawdopodobnie opłacalność tego byłaby większa, mógłby on być otwarty w godzinach wieczornych i wtedy zarabiałby na swoją działalność. Podejmowaliśmy liczne próby wynajmu, nie udało się znaleźć tak naprawdę trwałego najemcy. Więc to jest kwestia pewnej przyszłości. Oczywiście, proszę Państwa, postaram się udzielić informacji na temat prac nad strategii i konsultacjach społecznych w takiej formie pisemnej, ale jeśli Państwo pozwolicie na następnej sesji, poproszę Pana Prezydenta Kajzera także o, w ramach informacji Prezydenta, o nieco poszerzoną informację. Być może to będzie także dla Państwa pewien przyczynek do dyskusji, żeby zadać konkretne pytania, jakieś aspekty, więc pozwolę sobie to przedstawić w takim elemencie sprawozdawczym na najbliższej sesji, gdyby to Państwu odpowiadało. Proszę Państwa, na większość z tych pytań, które Państwo zadaliście, chciałbym udzielić odpowiedzi pisemnej. Mam tylko jeszcze pytanie do Pana Dyrektora Zarządu Dróg, czy ma odpowiedź na temat ulicy Głogowskiej, bo myślę, że to jest akurat taka sprawa, że z dużym prawdopodobieństwem wie od razu. Proszę Państwa, zatem jeśli można, na pozostałe pytania odpowiedzielibyśmy w formie pisemnej.
Dziękuję bardzo. Brak sprzeciwu rozumiem jako akceptację ze strony Państwa. Zatem zamykam punkt 32 odpowiedzi na zapytania. I przystępujemy do realizacji punktu 33. Wolne głosy i wnioski. Zapraszam Państwa, jeśli chcieliby Państwo złożyć jakiś głos w tym momencie. Natomiast ja chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Padło to na dzisiejszej sesji, padały wcześniej również pytania związane z ostatnią Komisją Polityki Przestrzennej i obecnością w kuluarach Straży Miejskiej. I padło to w takim kontekście, że ktoś kojarzył to z powrotem przyzwyczajeń i zwyczajów PRL-owskich, jakby tak traktując obecność służb porządkowych. Chciałbym powiedzieć, że obecność służb porządkowych w życiu publicznym nie jest niczym złym ani nagannym i nie ma znamion powrotu do sytuacji PRL-owskiej. Właśnie w krajach demokratycznych obecność w różnych miejscach służb porządkowych, obecność mówię, a nie złe działania, są rzeczą naturalną i należy do ich obowiązków być tam, gdzie gromadzą się ludzie, zwłaszcza wtedy, kiedy powstaje sytuacja, która może tworzyć pewne zagrożenie. W przypadku tej sesji Rady, nie Rady, tylko Komisji, rzecz cała wynikła z tego, że poznańska policja w wyniku swoich działań wywiadowczych uzyskała informację, że na spotkaniu poświęconym planowi zagospodarowania na Sołaczu są osoby, które mają zamiar zakłócić to spotkanie, bez zdefiniowania, czy to będzie sesja, czy to będzie posiedzenie komisji. Zakłócić w sposób agresywny zachowania. Wiem taką informację od policji. W związku z tym policja postanowiła i o tym informuje, że na sesji wśród publiczności rzeczywiście, tak jak wtedy padło, pojawiło się kilku funkcjonariuszy po cywilnemu, jak również powiadomiona Straż Miejska zachowywała się trochę czujniej, ale w żaden sposób nie naruszyła żadnego sposobu cywilizowanego zachowania. Sądzę, że gdyby zdarzyła się sytuacja, lepiej huchać na zimne, niż znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy nastąpiłoby coś złego i wtedy mielibyśmy sytuację odwrotną, że nikt nie zareagował, mimo że taka informacja była. Także jednocześnie chciałem powiedzieć, że byłem przez cały czas posiedzenia tej komisji i nie zauważyłem żadnego niegodnego zachowania ze strony zarówno funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jak i tych, nie wiem których, bo nie zidentyfikowałem ich, ale obecnych rzekomo wśród publiczności policjantów. Jak powtarzam, obecność służb porządkowych w takiej sytuacji, kiedy są sygnały o możliwości zakłócenia porządku, są rzeczą naturalną i są elementem państwa demokratycznego. Niegodne zachowania naruszają porządek demokratyczny. I to jest jedna informacja, którą chciałem Państwu przekazać, a druga informacja, to chciałbym poprosić, że jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić refleksją na ten temat, to proszę o informację. Mianowicie telewizja WTK zwróciła się do Rady Miasta, czy do mnie z prośbą o rozważenie możliwości, żebyśmy opłacali transmisję WTK, tą online, każdorazowo, ponieważ telewizja nie jest w stanie podołać wydatkom z tym związanym. Znając opinię kilku osób, powiedziałem, że spodziewam się, że to będzie trudne do zaakceptowania przez Państwa radnych, ale to nie jest decyzja, którą ja powinien samodzielnie podejmować. Dlatego jeśli Państwo są innego zdania, proszę o opinię, czy rzeczywiście powinniśmy zdecydować się na wykupywanie usługi polegającej na transmitowaniu przez jedną stację telewizyjną przebiegu sesji online. Proszę o takie uwagi, jeśli Państwo sądzą inaczej. To są dwa komunikaty z mojej strony, czy informacje. Pan radny Ryszard Śliwa.
Ja mam tylko jedną uwagę. Jeśli mamy na przyszłej sesji mieć jakąś większą, szerszą informację na temat strategii, proponowałbym wpisać jako punkt obrad, bo w tym momencie będziemy mogli podyskutować. Jeśli to będzie informacja prezydenta, będzie chyba trudno dyskutować na ten temat i dopytywać.
W punkcie informacja prezydenta zawsze każdy może złożyć pytanie i możemy przedyskutować ten. W związku z tym możemy poprosić pana prezydenta, żeby w tym punkcie rozszerzył rutynowy punkt informacja prezydenta o...
Jeśli formalnie nie ma przeszkód.
Nie ma przeszkód. Za każdym razem pytam i czasami zdarza się, że ktoś coś pyta.
Okej, dziękuję.
Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Jedno krótkie uzupełnienie do wypowiedzi pana przewodniczącego dotyczącego przebiegu posiedzenia komisji. Ja po dzisiejszym oświadczeniu pani radnej Kretkowskiej zadałem pytanie, jak to rzeczywiście wyglądało. Jest tak, jak powiedział pan przewodniczący, była informacja ze strony służb, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą osoby, które będą chciały w sposób agresywny zakłócić przebieg posiedzenia. Natomiast siły prewencyjne nie znajdowały się na terenie urzędu. Były poza urzędem. nie było potrzeby, żeby siły prewencyjne były na terenie urzędu. Byli rzeczywiście wyczuleni strażnicy miejscy i był taki moment podczas obrad tej komisji, że znaczna grupa osób zaczęła poszukiwać ubikacji na terenie urzędu poza parterem. I strażnicy miejscy, jak powiem, przygotowani na to, poinstruowali, gdzie znajdują się ubikacje, z których można korzystać podczas posiedzenia i nie dopuścili do tego, żeby te osoby przeszły na teren, pozostały teren urzędu. Taka sytuacja miała miejsce, wbrew temu, co mówiła pani radna, nie chodzi tu o osoby starsze, które były zainteresowane, tylko wprost przeciwnie, osoby bardzo młode, które no, taką potrzebę wtedy nagle w tej samej chwili dość licznie zgłosiły, ale nie było tutaj żadnego problemu, nie było żadnych zakłóceń, tak naprawdę porządku, wszystko odbyło się bez konieczności jakiejkolwiek interwencji.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Proszę Państwa, żeby nie było tak jednoznacznie odniesienie się do przyniesienia punktu interpelacji i zapytania na te godziny, które obecnie są, to ja jestem zadowolony z tego. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch przez Pana Przewodniczącego. Natomiast jeżeli idzie o pobyt i przytrzymywanie niepotrzebne panów dyrektorów do tak późnych godzin, no jak obserwuję te ostatnie interpelacje, jeżeli pan prezydent by się zgodził, to myślę, że obecność panów dyrektorów mogłaby być albo w jakiś sposób wliczona w czas pracy i mogliby to sobie zrekompensować w innych godzinach, albo być może panowie, panie dyrektorzy nie muszą uczestniczyć w tych pytaniach, ponieważ tak jak dzisiaj to miało miejsce, właściwie tylko jeden pan dyrektor zabrał głos, a na resztę pan prezydent odpowiedział lub zobowiązał się dać odpowiedź na piśmie. Czyli, że w tym momencie myślę także można by było to jakoś uregulować z punktu widzenia czasu pracy panów dyrektorów. Jeszcze jedną uwagę mam. Nie wiem, czy ktoś z kolegów radnych miał przyjemność uczestniczyć na Starym Rynku w wielkim wydarzeniu, jakim było oglądanie meczu Polska-Francja, gdzie Polacy zdobyli Mistrzostwo Europy. Uważam, że ten pomysł był bardzo dobry, był trafiony. Była duża liczba ludzi, młodych ludzi, którzy fantastycznie dopingowali, którzy w sposób taki, powiedziałbym, bardzo, bardzo zaangażowany wykazywali zadowolenie, że mogą wspólnie ten finał tak dla nas pomyślny Mistrzostw Europy oglądać. Nie wiem, czy te wandalizmy, które miały miejsce na Starym Rynku dotyczące uszkodzeń tych właśnie pomników kultury były z tym związane. No mam nadzieję, że nie. W każdym razie było kilka apeli, żeby tak jak kulturalnie się dopingowało, tak samo kulturalnie to spotkanie zakończyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja króciutko, to znaczy ja chciałem podziękować panu prezydentowi, że jest pewien postęp od poprzedniej kadencji, że takie, myślę, zaproszenie policji do współpracy, jakie miało miejsce teraz, jest o wiele lepsze niż wtedy, kiedy byli antyterroryści w maskach, z bronią w ręku, schowani w sali Malinowej. Byli, bo widziałem zdjęcie w Głosie, gdzie dziennikarze sfotografowali tych antyterrorystów. Także ja myślę, że ci antyterroryści rzeczywiście razili. Natomiast to, co miało miejsce teraz, myślę, że jest to, no nie kojarzy się już ze stanem wojennym ani niczym innym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, także jest pewien postęp. I duży postęp. Natomiast druga sprawa odnośnie tego, co mówił pan przewodniczący. Zgadzam się z panem przewodniczącym całkowicie. Płacenie za relacje w jakiejkolwiek telewizji z tego, co tu się dzieje, jest absurdem. Wydaje mi się, że to raczej powinno być odwrotnie. To my powinniśmy sprzedawać akredytację. Miałem kontakt niedawno z zachodnimi mediami, to raczej oni płacą za to, żeby wystąpić u nich, a nie odwrotnie. Także ja myślę, że jeżeli idziemy w stronę zachodu, to również WTK powinno raczej nam płacić za to, że chcemy się tam prezentować, niż żądać pieniędzy. Także chyba, że wolą nadawać od rana do wieczora teledyski. No może jest to pomysł na telewizję, ale chyba nie najlepszy. Także tutaj zgadzam się z panem przewodniczącym, jak najbardziej, nawet bym poszedł dalej, sprzedawałbym akredytację. Dziękuję.
Nie wiem, czy wszyscy jesteśmy tak atrakcyjni z punktu widzenia oglądalności. Może pan radny mógłby liczyć na wysokie honorarium.
Nie, ja wiem, że pan przewodniczący jest bardzo lubiany w telewizji, że panie wszystkie, jak oglądają pana przewodniczącego, mdleją. Także, że myślę, że ze spokojem.
No to w takim razie na koniec pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nie, w dwóch sprawach, jeśli chodzi o te siły prewencji, bo przez uczestników, przez ludzi, którzy przyszli na tę komisję, było to odebrane tak, jak powiedziałam, że było to odebrane. To nie było, to nie był ten mój komentarz czy pytanie, czy było zbudowane na wypowiedziach ludzi. I te wypowiedzi są także obecne w tej chwili w internecie, jeżeli Państwa to interesuje. Tak to ludzie odebrali. Przed wchodząc przez bramę przechodziło się obok dwóch wozów pełnych policjantów uzbrojonych. Ja nie mam, nie wiem czemu pan przewodniczący Ganowicz wyjaśniał, że ci strażnicy i policjanci zachowywali się w porządku. Ja nie mówiłam, że się nie zachowywali w porządku. Ja pytałam, kto ich tu przysłał w takiej ilości. Ja nie mam żadnych pretensji do tych strażników czy do tych policjantów, tylko do tych, którzy im powiedział, żeby tu byli i ci tajniacy, których pan przewodniczący Ganowicz nie wyłowił, ale ludzie, którzy tu wchodzili, jakoś od razu ich wyławiali i nie wiedzieli, czy śmiać się, czy się złościć. I to było niepotrzebne i wydaje się, a to jakby te wypowiedzi pana prezydenta i pana Ganowicza potwierdzają, że cała rzecz się wzięła z tego, że mieli przyjść ponownie przedstawiciele Squatu Rozbrat, który nie jest ujęty w tym planie, jest pominięty w tym planie i ten Squat ze swoją działalnością kulturalną, etc. zabiega o to, żeby zauważono w planie ich obecność na mapie tego Sołacza. Na poprzednim posiedzeniu zabierali ich przedstawiciele głos. Zabierali bardzo merytorycznie i na wysokim poziomie intelektualnym. Była bardzo dobra prezentacja. Były to pytania adresowane do pana prezydenta. Pana prezydenta czy jego zastępcy na tym posiedzeniu nie było. A Squat Rozbrat też zgłaszał przede wszystkim to, że nikt z nimi nie rozmawiał, nie spotkał się poza panem prezydentem Frankiewiczem, który spotkał się i mieli nadzieję, że to będzie miało jakąś kontynuację, ale i była taka nieprzyjemna sytuacja, że ci ludzie są, a młodzież, która w większości, ci squattersi to są synowie i córki profesorów akademickich tego miasta i absolwenci najlepszych liceów tak naprawdę i gdyby ktoś z nimi porozmawiał, to by to rozpoznał. I nikt z nimi nadal nie rozmawia o czymś, co jest dla nich żywotne i zresztą ten rozbrat tam się jakoś przyjął przecież i funkcjonuje, jest specyficzny, ale jest. A przysyła się na dodatek policjantów z pałkami, bo ma przyjść młodzież z rozbratu. Po prostu ludzie pytali, czy mam się śmiać, czy płakać. No i o tym mówiłam. A teraz wracając do...
Jeśli można, ja od razu odpowiem, Kasiu, bo jednak ja przedstawiłem tę informację po to, żeby wyjaśnić, jakie jest tło. To, co mówisz o obecności i dyskusji na komisji, to wszystko jest prawda. Natomiast powtarzam, policja uzyskała informację wywiadowczą, że ktoś rozpowiada, że na posiedzeniu, które będzie dotyczyło tej tematyki, zachowa się agresywnie, wrzuci coś do sali. Czy policja miała w takim razie zlekceważyć to, czy miała zachować się prewencyjnie, pojawić się na wszelki wypadek? Uważam, że prawidłowo się zdarzyło, że się pojawił ktoś na sali, bo być może, trudno powiedzieć, co by się zdarzyło, gdyby ich nie było, a nawet jeśli nikt nie miał takiego zamiaru, to skoro taka informacja była, to należy kuchać na zimne, bo gdyby coś się stało, a policja, która miała taką informację, nie zareagowałaby, to mielibyśmy pretensję, że policja nie zareagowała w żaden sposób. W związku z tym proszę, żeby nie kojarzyć obecności Straży Miejskiej na korytarzu i tych funkcjonariuszy, którzy byli w pobliżu, z dyskusją, ze Squatem Rozbrat, z trudną dyskusją czy z jej brakiem. Rzecz dotyczyła zupełnie czegoś innego. Pojawiła się informacja w pracy policyjnej, że ktoś zamierza w sposób agresywny zakłócić posiedzenie komisji albo Rady Miasta. W związku z tym zachowanie policji było prawidłowo i nie wywierało żadnej presji na przebieg dyskusji. Byłem tam, więc widziałem. A to, że się w różny sposób komentuje, no taką mamy naturę.
Znaczy, żyjemy też w kraju, który ma taką, nie inną historię rozpędzania dyskusji publicznej, demonstracji, etc., więc jesteśmy przewrażliwieni być może. No. Mamy też taką, nie inną historię obecności sił prewencji w strefie publicznej za kadencji tego samorządu i ja sama byłam na tym Marszu Równości, który został aresztowany i nie tylko pies, który czekał w domu na spacer, uratował przed tym, bo wyszłam dwie minuty przed tym, jak to się wszystko zaczęło, nie wiedząc, że tak będzie. I wtedy było ileś tam wozów, prawda, już nie chcę tego przypominać, jesteśmy może dlatego też wszyscy przewrażliwieni. Przechodząc do innego tematu, to WTK. Jeżeli jest, bo państwo się, pan radny Grześ ironizuje, ale nie wiem, na czym problem polega, bo pan przewodniczący nie powiedział, że jest jakaś kwota, że jest jakaś, że do czegoś konkretnego się mamy ustosunkować. Wydaje się, że nasze obrady coraz bardziej się oddalają od mieszkańców, którzy ku mojemu ciągłemu zdumieniu jednak chcą jakoś śledzić to, co tutaj się dzieje. Najczęściej są to ci, którzy są zainteresowani, ale nie tylko. Kiedy WTK zaczęło relacjonować nasze obrady ileś tam lat temu, byłam naprawdę zaskoczona tym, że ludzie to oglądają, bo że na tyle te nasze, bo wydawało mi się, że to jest zbyt nudne, żeby to oglądać po prostu. Ale jest to no, relacja na żywo z tego, co tu się dzieje, dostępna takiemu zupełnie przeciętnemu mieszkańcowi, a to WTK dociera do bardzo wielu mieszkańców, nie pamiętam, nie wiem jaka jest w tej chwili liczba, ich liczba. No nie mamy jakiejś konkurencyjnej, większej kablówki w mieście poza Winogradzką czy jakimiś zupełnie lokalnymi, także no, jest to ta jedyna lokalna kablówka. Jeżeli jakby z tej perspektywy należałoby patrzeć na to, czy jeżeli rzeczywiście WTK nie chce, nie może, a może to jest jakiś pretekst, żeby i w ten sposób odciąć mieszkańców od tych naszych obrad, bo ta kwestia interpelacji i zapytań też dotyczy kwestii jakby problemów mieszkańców. Najczęściej w interpelacjach pojawiają się jakieś tam problemy dotyczące społeczności czy konkretnych ludzi. I ideą tych interpelacji na początku sesji, od początku funkcjonowania tego samorządu, było to, żeby też ludzie mogli uczestniczyć i słyszeć te pytania. No taki jest sens tego demokratycznego tak zwanego tam question time do premiera czy gdzieś, że to się odbywa przy kamerach, przy obecności, że jest to pod taką właśnie społeczną, demokratyczną kontrolą. Przesunięcie tych interpelacji na ten moment, widzicie państwo, jaką społeczną kontrolę powoduje. Dziennikarzy już nie ma, kamer już nie ma i o to tutaj chodziło. A w tej chwili słyszę, że jest problem, bo WTK będzie chciało, żeby miasto płaciło za relacje. No wiadomo, że
w tej chwili jesteśmy widzialni w internecie. Tak. Pozdrawiam internautów, pani radna.
Tak, ale
na
nie
pewno
wszyscy
też.
Starsi panowie i młodzież i etc. korzysta z internetu. Jeżeli miasto zafunduje wszystkim mieszkańcom bezpłatny internet, możemy tą dyskusję, tą rozmowę ciągnąć nie ta pora. Jeżeli jest jakiś konkretny, to powinno być konkretnie przedstawione jako zmiana budżetowa, czy jako a nie, że trzeba będzie płacić.
Ile? Konkretne pytanie jest o zasadę, czy powinniśmy coś takiego robić? Oni mówią o 5 tysięcy za jedną tą, ale tak naprawdę jeśli byśmy chcieli to zlecić, musielibyśmy ogłosić konkurs i wygra ten, kto da to, zrobi to najtaniej. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Proszę Państwa, tylko jeszcze jedna uwaga do tematu, który jakby był głównym. Chciałbym Państwa poinformować, że miasto, nikt z miasta, ani Urząd Miasta, ani Przewodniczący Rady nie zapraszał tu policji. Policja nas poinformowała, że podejmie pewne działania. To wszystko. Strażnicy, jak powiedziałem, mieli tak naprawdę za zadanie nie dopuścić do tego, żeby osoby przechodziły na inne części budynku. I tylko takie zadanie mieli do wykonania, takie zadanie wykonali. Nic więcej. To, że były służby prewencyjne, było indywidualną decyzją policji, nieuzgadnianą z nami. One były poza urzędem, nikt nie wyrażał zgody na to, żeby one znajdowali się na terenie urzędu. To była suwerenna decyzja policji, jak powiedziałem, w ogóle z nami nie konsultowana, byliśmy o niej po prostu poinformowani.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Marian Śliwa.
Nie będę się powtarzał, panie przewodniczący. Dziękuję. Taka uwaga do Kasi. Jak dobrze pamiętam, osoba, która najwięcej hałasu na ten temat robiła podczas komisji, to była dokładnie ta sama osoba, która podczas debaty na temat studium prawie Sławka Smula zaatakowała. O tym panu, który tak krzyczał na komisji, sobie przypomnę. A tak, co nie było? No dobrze. Także spokojnie, bo my możemy dyskutować na temat tego, po co policja przyszła. Możemy powiedzieć, że 99% sygnałów o podłożonej bombie jest bez sensu, jest nieprawdziwych. To po co w ogóle ewakuować ludzi? No to podobnie tutaj. No nic się nie stało i dobrze się nie stało, a gdyby się stało. No.
Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć, poruszyłem ten temat, żeby Państwu wyjaśnić, jakie było źródło obecności. Każdy z nas pozostanie przy swoim zdaniu, czy to było prawidłowo, czy nieprawidłowo, ale to jest tak samo, jak się opróżnia rzeczywiście budynek, jak ktoś zadzwoni, że podłożył bombę. Urząd przestaje pracować na kilka godzin, ponosimy z tego powodu straty, ale trzeba to uczynić, nawet jeśli jest to fikcyjny telefon. Trzeba to zrobić, bo a nuż kiedyś to nie będzie fikcyjny telefon i co wtedy? Pan radny Michał Grześ.
Komisje są dostępne dla wszystkich mieszkańców, ale każdy mieszkaniec, który tu przyjdzie, chce się czuć bezpiecznie. No a jak przyjdzie wariat, no to niestety ktoś musi przed tym wariatem go ochronić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, telewizja WTK niestety czy stety nie dociera do wszystkich mieszkańców. Moi mieszkańcy na osiedlu nie mają telewizji WTK i nie wiedzą, co ja tu robię, więc naprawdę jeszcze płacić za to, żeby ktoś inny mnie oglądał, no to po co, to bez sensu naprawdę. Natomiast prędzej bym złożył taki wniosek, gdyby nie było kryzysu, tak? Gdyby nie było kryzysu, to bym zgłosił wniosek o to, żeby Urząd Miasta stworzył własną telewizję. Wykupienie milion bodajże dolarów kosztuje miejsca na satelicie. I są miasta, które tak się promują, można w internecie zobaczyć, gdzie są miasta, które nadają właśnie reklamówki ze swojego miasta, w czasie kiedy obradują ich organy, nadają te obrady i jest to jakaś promocja, no bo ludzie mają telewizję na całym świecie satelitarne, przełączają, no i by zobaczyli Poznań, tak, jest takie miasto. Ale niestety jest kryzys, więc takiej propozycji nie złożę i w związku z tym, że jest kryzys, to również jestem przeciwny płaceniu komukolwiek za to, żeby relacjonował, co tutaj się dzieje.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń, a więc zamykam punkt 33 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 34, zamknięcie sesji. Zamykam 60. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Tym, którzy wytrwali do końca zwłaszcza. Życzę dobrej nocy. Następna sesja, jeśli nie będzie nadzwyczajnej, odbędzie się 13 października. W tym miejscu o podobnej porze. Dobranoc.